Na Ukrainie się zmieniło, jest podany czas. No ja zacznę moją lekcję, ale od przywitań. Chcę przekazać witanie od Zebrenia Oleszyce. No, brat Andrzej mnie wyruczył. Ja toho tygodnia raz mawiał po telefonie z bratem z bratem Adamem Kopczykiem, jak i bratem Leszkiem Kopczykiem, i oni prosili, aby tam przekazać witanie. A siewodnia, dobrze to mówię dzisiaj, tak? Siewodnia. Rozmawiał z bratem z Austrii, bratem Kawałą, i więc to, że parę dał witanie. Ja думаю, że to polska konwencja w Lwowie. Braty mi skazali, abym ja gawalił po polsku, więc ja szanuję poriadok i będę gawalił po polsku. Ja braterstwo, myślę, że jest to wspaniała księga, na którą się zastanawiamy. Nie tylko doktrynalnej, nie tylko tej nauki takiej podstawowej, o której często mówimy, o której ja też zechcę mówić, ale ona nam dostarcza również lekcji moralnej, jak żyć w naszym życiu, nawet codziennym, jak nasze życie ma świecić przed innymi ludźmi, bo my mamy być tym światłem. Ta wspaniała księga zawiera też i lekcje takie nauki organizacyjne odnośnie nowego stworzenia. Ja wiem, że to nam się źle kojarzy, organizacja, ale wyraźnie mówi, jak zbór ma być zorganizowany, że mają być starsi w zborze, jak rozwiązywać problemy w zborze. To wszystko mamy zawarte w tej wspaniałej księdze. Ja w dzisiejszym rozważaniu chciałbym z braterstwem podzielić się pewną nauką naszego Pana. Kiedy Pan Jezus w czasie swojej pierwszej obecności pozostawił wiele nauk. Muszę przyznać braterstwu, że mnie zafascynował tak 17 rozdział Ewangelii Łukasza. I dzisiaj pod rozwagę chciałbym mieć z braterstwem wersety, słowa, naukę, którą Pan Jezus skierował do uczni, 17 rozdział od 22 wersetu. I rzekł do uczniów: przyjdą dni, że będziecie żądać, abyście widzieli jeden dzień ze dni Syna Człowieczego, ale go nie oglądacie. I rzekł wam: oto tu, oto tam jest, ale nie chodźcie, ani się nie udawajcie. Albowiem jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem, świeci, tak będzie i Syn Człowieczy w dzień swój. Myślą przewodnią będą te słowa właściwie, że objawienie się Króla jako błyskawica. Ale chciałbym, żeby w tym rozważaniu zwrócić uwagę, co znaczy, że Pan Jezus wypowiedział, że będziecie żądać, widzieć jeden z nich Syna Człowieczego, ale nie ujrzycie. Co znaczą słowa Pana Jezusa z tego 23 wersetu? Jeśli wam powiedzą, oto tu albo tam jest, nie chodźcie. Co znaczy tu, a co znaczy tam? Przecież wszędzie jest nauka, powiemy, głoszona. Przecież wokół nas są chrześcijanie. I co znaczą słowa z zapisu 24 wersetu, że przyjdzie jako błyskawica. Nad tymi chciałbym się w obecnej chwili nad tą lekcją zastanowić z braterstwem. Pan Jezus nauczał, że On jest tym dziedzicem tego królestwa. Że On jest dziedzicem Królestwa Izraelskiego, że to królestwo jest bliskie nadejścia i tak zanotował słowa ewangelista Marek w swoim pierwszym zaraz rozdziale, a 15 wersecie, gdzie odczytamy te słowa. A mówiąc, wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Pokutujcie, a wierzcie Ewangelii. W czasie swojej pierwszej obecności Pan Jezus wypowiedział takie słowa, że przybliżyło się już Królestwo czyje? Boże, mówi, i wierzcie Ewangelii. A ewangelista Łukasz w 11 rozdziale, 20 wersecie mówi nam tak. Ale jeśli ja polecam palcem Bożym, wyganiam diabły, zaiste przyszło do was Królestwo Boże. Zauważmy, że Pan Jezus mówił, jeżeli ja takie cuda czynię, że wyganiam diabły palcem Bożym, to znaczy, że do was przyszło co? Królestwo Boże. Kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, przedstawił się jako król. Bo na to wskazywały proroctwa, a święty Jan wyraźnie o tym wspomina w 12 rozdziale od 12 wersetu. Lecz wracając do tej Ewangelii Łukasza, wcześniejsza wypowiedź Pana była na pytanie faryzeuszy. Faryzeusze zapytali Pana Jezusa, kiedy przyjdzie Królestwo Boże? I Pan Jezus w tej wypowiedzi mówi, że to Królestwo nie przyjdzie spostrzeżenie. Więcej mówi, że to Królestwo jest wśród was. No pytanie, czy w sercach faryzeuszy było Królestwo? Ale król tegoż królestwa, już przygotowującego się królestwa, był wśród nich. Uczniowie nie pojęli tych słów. Ktoś mógł powiedzieć, dlaczego nie pojęli. Przecież chodzili z Panem Jezusem i tych słów nie pojęli. Nie zrozumieli tego, co Pan Jezus powiedział do faryzeuszy. Przecież oni z Nim chodzili. Oni z Nim się spodziewali, że to będzie królestwo i oni zajmą w tym królestwie zaszczytne stanowiska, a teraz mówi, że tak, że to królestwo nie przyjdzie spostrzeżenie. Dlaczego nie pojęli tych słów? Popatrzmy na zapis z pierwszego listu do Koryntian, 10 i 11 werset. Ale nam to Bóg objawił przez Ducha swojego, albowiem Duch wszystko się bada i głębokości Bożych. Mówi, że nam objawił przez Ducha swojego. Ale pytanie, czy wtedy uczniowie mieli Ducha Bożego? Nie mieli. I zapis 14 wersetu 1 listu do Koryntian mówi,
ale cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są z ducha. Więc oni tej głębokości, co Pan Jezus mówił, w tym czasie nie rozumieli. Bo później te rzeczy co? Zrozumieli. Później te rzeczy zrozumieli. W tym czasie apostołowie, jak inni z narodu izraelskiego, spodziewali się, że Pan ustanowi to królestwo, królestwo tylko i wyłącznie królestwo izraelskie, bo on przyszedł do kogo? Do swoich, że oni będą zawsze razem ze swoim mistrzem, a teraz mówi, że to królestwo przyjdzie niespostrzeżenie. No, było to zdumienie uczni. O czym mówi Pan Jezus? I Pan Jezus, jak gdyby korzystając z tej okazji, wypowiada tą lekcję, która dzisiaj mamy pod rozwagę, którą później Duch Święty pomógł uczniom zrozumieć. Wypowiedział takie słowa w pierwszej kolejności, że przyjdą dni, że będziecie żądać, abyście widzieli jeden dzień ze dni Syna Człowieczego. Te słowa, jakbyśmy popatrzyli, są pewnym ostrzeżeniem dla uczni przed niewłaściwym zrozumieniem Jego obecności i ustanowienia Królestwa. Bo oni spodziewali się tylko i wyłącznie do narodu izraelskiego i w sposób literalny. Co przez to chciał przekazać Pan Jezus swoim uczniom? Dał im jasno do zrozumienia, że przyjdzie taki czas wielkich doświadczeń dla Kościoła, że ze strony świata, ciała, a szczególnie ze strony onego wielkiego przeciwnika. O czym mówił już wcześniej brat przede mną i o czym mówił apostoł Piotr w swoim liście, pierwszym liście, piątym rozdziale, a w wersecie 8 i 9. Trzeźwimy będąc, czujcie, albowiem przeciwnik wasz diabeł jako lew ryczący chodzi szukając kogo by pożar, któremu dawajcie odpór, mocni będąc w wierze, widząc, iż się takowe ucierpienia nad braterstwem waszym, które jest na świecie, wykonują. Apostoł Piotr wyraźnie wspomina, że on wielki przeciwnik będzie chodził jako lew ryczący. No, każdy, nie wiem, z życia zwierząt, ale myślę, że rykiem chce po prostu przestraszyć. Nie myślmy, że on nam się przedstawi jako groźny, ale on nam się będzie przedstawiał jako anioł ciemności, światłości. On będzie przedstawiał błąd za prawdę, a prawdę za błąd. On nigdy nie powie, że ja jestem szatan i przyszedłem cię zwieść. Wręcz przeciwnie, on będzie się przedstawiał jako dobry anioł, żeby po prostu tylko pozyskać. Że tą prawdę przedstawi w zupełnie innym świetle. O tym dość obszernie mówi komentarz Manny z 28.9. 28 dzień, 9 miesiąc. Szatan ma wielką moc. My sobie nawet może nie zdajemy, jeżeli nie damy stanowczego odporu. Ktoś kiedyś napisał taki artykuł. Szatan na emeryturze. Mówi, znudziło mi się już zwodzenie tych ludzi. Rozdam swój sprzęt i pójdę na emeryturę. I będąc na tej emeryturze, mówi, no właściwie to nie mam nic do roboty tu na tej emeryturze. Wrócę do swego rzemiosła. No ale wszyscy mu mówią, ale jak ty wrócisz, kiedy już nie masz swego co? Sprzętu. Jak ty będziesz zwodził? A on mówi, ja zostawiłem sobie jeden. Zniechęcenie.
I bratelstwo, jak tak przeglądniemy swój stan serca, jak wejdzie do naszego serca zniechęcenie, to bardzo szybko możemy się oddalać od prawdy, od Słowa Bożego, od czytania Słowa Bożego, od zastanawiania się, od pójścia na zebranie i tak dalej, bo opanuje nas zniechęcenie. Ale przeciwnik tą rzecz przedstawi tak pięknie, że my będziemy po prostu to usprawiedliwiali swoje postępowanie. Potężny ma wpływ na nasz umysł. My sobie nawet może dość często nie zdajemy z tego sprawy. Pan wiedział, że serca prawdziwych naśladowców będą pragnęły utrzymać z nim duchową łączność, lecz wskazał wyraźnie, że siła tęsknoty stanie się przedmiotem ataków szatana. I mówi tak, w tym będziecie żądać, abyście widzieli jeden dzień ze dni Syna Człowieczego, tak jak może teraz mnie widzicie. Gdy mnie oglądacie, oglądacie mnie w ciele, oglądacie mnie literalnym wzrokiem, ale mnie więcej już tak, co? Nie ujrzycie. Dlaczego? Bo ponieważ później będę już duchową istotą. Utrzymam boską naturę i człowiek literalnym wzrokiem nie będzie mógł widzieć Pana Jezusa. A jeśli by wam kto powiedział, oto tu albo tam jest, nie chodźcie, ani się za nim nie udawajcie. Powstaje pytanie, co znaczy tu albo tam? Ewangelista Marek w 13 rozdziale, a w wersecie od 21 wyraźnie mówi, że chodzi tutaj o naszego Pana. Przeczytajmy te słowa z 13 rozdziału. O, przepraszam, bo patrzę na Łukasza. 13 rozdział, a 21 werset, gdzie czytamy. A tedy, jeśli by wam kto rzekł, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. I mówi, bo powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy i będą czynić znamiona i cuda ku zwiedzeniu, by można i kogo? I wybranych. Mówi, jeśli by wam powiedział ktoś, że tu jest Chrystus, albo tam jest Chrystus? Mówi, nie wierzcie. No, a braterstwo, jak my byśmy powiedzieli, a z nami jest Chrystus, to też nie wierzysz? Proszę? No, wierzyć, no, ale... Ale mówi, ale jeśli by ktoś powiedział, mówi, to nie wierzcie. Co znaczą słowa tu albo tam? Co jest tu, a co jest tam? I z pomocą przychodzi ten werset z Ewangelii Mateusza, gdzie Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale wspominał, o czym brat Leszek już wspomniał o tym wersecie. 24 rozdział, a werset 23, gdzie mówi tak. Tedy jeśli by wam kto powiedział, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Czyli mamy te same słowa powtórzone, co w poprzednich Ewangeliach. Ale Mateusz mówi coś więcej. Albowiem powstaną fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy, czyniące będą znamiona wielkie i cuda. Wtedy jeśliby zwiedli, by można i wybrane. O tom wam przepowiedział. I teraz 26. Jeśli wam kto rzekł, oto na puszczy jest, nie wychodźcie. Mówi, a oto w komorach nie wierzcie. Czyli ewangelista Mateusz precyzuje. I mówi, jeśli by wam ktoś powiedział, że jest na puszczy, to nie wychodźcie. A jeśli w komorach, to nie wierzcie. Teraz nam przychodzi tylko rozwiązać to
co miał Pan Jezus na myśli, gdy mówił na puszczy i co miał na myśli, gdy powiedział w komorach. No i tutaj dojdziemy, że na pewno nie miał zboru, na myśli zboru we Lwowie, ani w Oleszycach. Więc powstaje pytanie, co Pan Jezus miał na myśli, gdy to mówił. Co znaczy na puszczy? Inne Biblie, Tysiąclecia czy Nowy Przekład oddają na pustyni. No, wydaje mi się, że bardziej to w narodzie izraelskim to jest na pustyni, bo tam tej puszczy w znaczeniu naszym to nie widać. Co znaczy na pustyni? Pustynia znaczy stan odosobienia, stan odludny. Pan Jezus udawał się dość często na pustynię w celu czego? Modlitwy. Tam ewangelista Łukasz wyraźnie wspomina 5 rozdział, 16 werset. Ale bardzo jest ciekawy zapis też 8 rozdziału Łukasza, 29, że i diabeł przeniósł człowieka na pustynię, pomimo że go wiązali. Czyli miał taką moc, że na pustynię go wyprowadził. Czy to oznacza, że Pan Jezus miał na myśli literalną pustynię? Ludzie jak pustynię. No ale później, a co za ludzie będą w komorach? Pomyślmy, myślę, braterstwo, że myślę, że nie chodzi o literalne pustynie. Pan miał na myśli, kiedy mówił, aby na nią się nie udawać. Ale pustynia równie znaczy pustkowie albo stan opuszczenia. Taką pustynią stał się naród izraelski. I kiedy czytamy proroctwo Izajasza, 5 rozdział, od 5 wersetu, może przeczytam. A przetoż oznajmę wam, co uczynię w winnicy mojej. Kto był winnicą? Naród izraelski. I teraz mówi, ja wam oznajmię, co uczynię z winnicą moją. Rozbiorę płot jej i będzie spustoszona. Rozwalę ogrodzenie jej i będzie podoptana. A uczynię ją pustą. Czyli winnica stanie się pustynią, miejscem pustkim, pustkowiem. Winnica, 7 werset. Winnica zaiste Pana zastępów jest dom izraelski. Czyli wyraźnie prorok mówi, o jakiej winnicy mówi. Że tą winnicą stał się dom izraelski. Ale przyczyna. Przyczyna, braterstwo. Dlaczego ta winnica stała się tą pustynią? No, powiemy, już wcześniej naród izraelski utracił co? Narodową egzystencję. Utracił pewien kontakt z Panem Bogiem. Ale Pan Jezus przyszedł do kogo? Do swoich. Przyszedł do narodu izraelskiego. I słowa naszego Pana, zanotowane w Ewangelii Mateusza, w 23 rozdziale, a od 37 wersetu mówią tak. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroki, które kamionujesz te, którzy do ciebie byli posłani. Ilekroć chciałem zgromadzić dzieci twoje jako kokosz, kurczęta swoje pod skrzydła nie chcieliście. Oto dom wasz zostanie jaki? Pusty. Oto dom wasz zostanie pusty. I 39 werset. Albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie aż do czasu, gdy rzeczecie. Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. Dom wasz zostanie pusty, aż do czasu, gdy życzecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. No, braterstwo, zachwycamy się narodem izraelskim. Wszyscy. Prawda? No i tak teraz. Ale Pan Jezus mówi, że musielibyśmy sobie oddać pytanie, odpowiedzieć na to pytanie. Czy już powiedzieli, że błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim? Pytanie, czy naród izraelski jest dalej pustynią? No, jeżeli tak, to czym był rok 48? Ktoś powie. No czym był 48? No utrzymali swoje państwo. Wydawałoby się, że spłynęły wielkie błogosławieństwa. I spłynęły. Ale co z ich sercem? Bo chodzi o ich stan z czego? Serca. Czy oni to widzą? A nie, oni powiedzą, że my 95% albo 99%, a 1% tylko kto? Bóg. No, resztę zrobiliśmy my sami. Przez swoje osadnictwo i tak dalej, bo to się tak wypełniało. Ja myślę, chciałbym braterstwu tylko wspomnieć, natknąłem się na taką notatkę. Po 48 roku, po otrzymaniu swojej państwowości, utracili jeszcze bardziej swoją religijność, niż wcześniej posiadali. Zauważmy, że jak nie mieli państwa, to ich religijność była większa. A jak otrzymali swoje państwo, nastąpiło rozprężenie. Już praktycznie mamy swoją co? Państwowość. Już, no, kto był, to znaczy ja, jak byłem w Izraelu, to tak wspomniane było, że jeszcze za taki religijny to Jeruzalem uchodzi. Miasto. Hajfa za miasto robotnicze, a Tel Awiw za miasto rozpusty. I zamiast zbliżać się do Boga, to jak gdyby po prostu tracą swoją religijność. Ktoś powie, no dobrze, bracie, ale pojawiły się w narodzie izraelskim Żydzi, tak zwani Żydzi mesjańscy. Ale jak bliżej się przyjrzymy temu, ja tylko taką informację, że chodzi tylko o to, żeby Żydów nawrócić na chrześcijaństwo. Że do końca, jak popatrzymy na tych Żydów mesjańskich, to w Trójce wierzą. Są to odłamy i przeważnie zielonoświątkowców, czy pięćdziesiątników, obojętnie jak powiemy, że uznają tylko Pana Jezusa, żeby tylko uznać Pana Jezusa. A resztę wszystko, żeby pozostało. I Trójca, i sposób kontaktu z Panem Bogiem. Natknąłem się, braterstwo, na taki pewny artykuł. Bo tak, jesteśmy zachwyceni narodem izraelskim i wiemy, że to jest naród jaki? Boży, wybrany. Ale czy jest już tym narodem Bożym, to trzeba być bardzo ostrożnym, czy już powrócili do społeczności z Panem Bogiem. Spacerując uliczkami dzielnicy żydowskiej w staromiejskiej części Jerozolimy, na niektórych domach można zobaczyć transparenty z widokiem świetliście wschodzącego słońca, a na nim wypisane hasło w języku hebrajskim: przygotujcie się na przyjście Mesjasza. W prawdziwie żydowskich przedszkolach można też usłyszeć śpiew 4- i 5-latków: Mesjaszu, przyjdź teraz. Są w Izraelu ludzie, którzy przy łóżku w sypialni mają stale przygotowane szaty na szczególną okazję. Pragną, kiedy nadejdzie oczekiwany przez nich Mesjasz, możliwie szybko i odświętnie ubrani, wybiec mu naprzeciw. Ponieważ ich oczekiwania się przedłuża, pewien Żyd, jest tu nazwisko, którego ja nie przeczytam, zamierza zorganizować pod ścianą płaczu demonstrację przeciwko Bogu pod hasłem: Panie świata, co masz przeciwko Żydom? Dlaczego po 2000 latach życia w rozproszeniu, po zgładzeniu 6 milionów Żydów w Holokauście, jeszcze nas nie zbawiłeś? Żądamy od Ciebie, abyś nam teraz posłał Mesjasza. Do czego? Żądamy. Żądamy, bo myśmy tak dużo wycierpieli, my żądamy. Ty masz obowiązek nam już posłać co? Mesjasza. Tak patrzą na wypełniające się proroctwo. Chcą widzieć tego Mesjasza cieleśnie, prawda? Chcą widzieć tego Mesjasza. I podobnie właściwie Żydzi mesjańscy w tym narodzie izraelskim. To stanowi, braterstwo, tylko 0,5% ludności w Izraelu. Żydzi mesjańscy, 0,5% w narodzie izraelskim. Ja myślę, że dzisiaj, kiedy patrzymy, no i na naród izraelski, wielu chrześcijan już jak gdyby wierzy, że Chrystus jest w Izraelu. Jeżeli jest w Izraelu Chrystus, że tam, bo tam się widzi Jego działalność i ona jest, tylko nie jest doceniana przez samych co? Żydów. Marzeniem dla wielu jest, abyś pojechać i ochrzcić się w rzece co? Jordan. Że ten chrzest już będzie bardziej ważniejszy niż teraz wypowie po prostu, wejdzie do innej jakiejkolwiek rzeki. No, można przytoczyć tutaj Namana, ale ja myślę, braterstwo, że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o literalny co? Chrzest. To nie chodzi o to, żeby wejść, to jest tylko zewnętrzny znak. Ale niektórzy tak wiążą dużą wagę, żeby ten zewnętrzny znak uczynić gdzie? W Jordanie. I od razu będzie zbawiony. Ja myślę, że naród izraelski jest nadal tą pustynią. Ponieważ to, co Ewangelia Mateusza mówi, oto dom wasz pusty zostanie, albowiem powiadam wam, że mnie nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskim. A do tego jeszcze co? Blisko czy daleko? Może i blisko. Ale tego jeszcze co? Nie ma. Z drugiej strony byśmy powiedzieli, dobrze, że jeszcze tego co? Nie ma. Ponieważ to oznacza, że wiek Ewangelii na powołanie, niebiańskie powołanie jeszcze się nie zakończył. Bo jeśli będziemy tego świadkami, że Żydzi to powiedzą, to znaczy, że już wiek Ewangelii przeminął. Że jeśli możemy się spodziewać, to tylko błogosławieństw ziemskich. Ale wiemy, że ziemskie błogosławieństwa nastąpią, że to, co prorok Izajasz mówi w 35 rozdziale, że pustynia literalnie też mówi pustynia co? Zakwitnie. Ja myślę, braterstwo, że zrozumienie też, to bardzo spotkałem się ze zrozumieniem tej pustyni, że pustynia zakwitnie. Jak literalnie można zrozumieć? Jeśli się wodę doprowadzi do rośliny i roślina będzie na pustyni rosła, to znaczy, że pustynia co? Zakwitła. No ale wtedy tych rurek nie było. Tej wody tam nie szła w taki sposób. Pan Bóg sprawiał, że to wszystko co? Rosło. I jeżeli ma tak nastąpić, to nastąpi w odpowiednim czasie. Jeśli wspomnieliśmy, jeśli ktoś wam powie, że dzisiaj Chrystus jest w narodzie izraelskim, no to mówi co? Naród izraelski jest pustynią. Ale mówię, a jeśli wam ktoś rzecze, że jest w Komorach? Nie wierzcie. Mówi tu w liczbie mnogiej, nie chodzi o jedną komorę, ale chodzi w Komorach. W Komorach to gdzie? Proszę? W skryciu, no a gdzie? No kto mi powie, że w Komorze jest Chrystus? To znaczy gdzie? Mówi, żebym ja nie wierzył, to muszę poznać, co to jest Komora. Proszę? Tajemne, no tajemne miejsce, dobrze. No ale co to jest? Spotkałem kiedyś, zastanawiałem się nad tym, bo
No niewidzialne. O, niewidzialne. Komora to jest takie niewidzialne, ale mówi nie wierzcie. Zastanawiałem się nad tym, spotkałem takie określenie, kiedy dzisiejsze chrześcijaństwo ma, kapłani dzisiejszego chrześcijaństwa mają moc przeistoczenia chleba w ciało naszego Pana. I powtórnie co? Powtórnie ofiarować. Ale to jest, no nie wiem, w języku polskim, no to z łacińskiego bodajże nazwane hostia. Ale gdzie jest to przetrzymywane? Ja braterstwo przeczytam, bo ja nigdy nie wychodziłem do kościoła nominalnego, więc ja nie wiem, jakie obrzędki były. Przetrzymywane jest w takim pomieszczeniu, które jest nazwane tabernakulum. Tabernakulum. I bardzo ciekawa rzecz. No ja może najpierw przeczytam, a później jeszcze coś wspomnę. W chrześcijaństwie, głównie w kościołach katolickich, protestanckich to nie wiem, czy ta skrzynka była, ale te inne rzeczy były, katolickich, mała, zamknięta na klucz szafka, umieszczona najczęściej w tylnej części prezbiterium, jest ona miejscem przechowania hostia. Hostia to chleb przeistoczony w ciało naszego Pana podczas Eucharystii. Czyli chleb przeistoczony w ciało naszego Pana został zamknięty w skrytce, która nazywa się tabernakulum. I mówi, i tam jest stwierdzenie, że przybywa kto? Ciało naszego Pana. I najprawdopodobniej, jak jechał kapłan do umierającego, to mówi się, że jechał z kim? Z Bogiem, prawda? A to nic innego, jak jechał z tym chlebem, żeby po prostu ostatnią tą posługę zrobić. Wspomniałem tutaj, że jeszcze powiem o tym tabernakulum, bo to jest z języka łacińskiego, a dokładnie to znaczy, braterstwo, namiot. Namiot. I teraz sięgnijmy do cieni przybytku. Miejsce najświętsze, tam w miejscu najświętszym przybywał kto? Mówi przez swoje światło, prawda? Przybywał Pan Bóg. I to tabernakulum to nic innego, jak uważają, że to jest ciało naszego Pana, które jest jednocześnie czym? Bogiem. Jednocześnie Bogiem. Mówi, jeśli ktoś by powiedział, że to jest to ciało, nie wierzcie. Mówi, nie wierzcie, bo to jest rzecz niemożliwa, aby tam znajdowało się ciało naszego Pana. Ale wspomnieliśmy, że to mówi o komorach, o różnych. Takimi komorami mogą być seansy spirytystyczne. To też się dzieje w takich pomieszczeniach jakich? Zamkniętych, przyćmionych, prawda? No, ja tam nie byłem, ale to z opisu znam. Na których nie tylko, twierdzi się, że na których nie tylko można rozmawiać ze zmarłymi, ale twierdzenie jest, że można twarzą w twarz rozmawiać z naszym Panem na ich seansach. Oraz, że ktokolwiek sympatyzuje z takim poglądem, może to zrobić. Popatrzmy, jak błąd jest rozpowszechniany, że można się spotkać z Panem Jezusem twarzą w twarz. Na różnych seansach spirytystycznych. Jak wymowne się staje to dzisiaj. Ja już myślałem, że to staje się takie przestarzałe czytanie ślubu Panu, postanowienia porannego, no ale dzisiaj zostałem tutaj z błędu wyprowadzony. I jak mocne są słowa. Ślubuję Ci, że będę się miał na baczności, aby móc stawiać opór wszelkiemu, co ma związek ze spirytyzmem i okultyzmem. Ja myślę, że to jest wielka moc i wielki wpływ. I braterstwo, nieraz ja tu chciałbym skierować do młodych. Nieraz z ciekawości możemy wziąć w tym co? Udział. Jak jest to bardzo niebezpieczne, pewien człowiek za czasów brata Rasla podaje, że znalazł się przypadkowo w takim pomieszczeniu
i pytali o proste pytanie. Kto jest podatny na działanie? Bo to nie wszyscy są podatni tych sił. I on, który pierwszy raz był, stoliczek zastukał mu tam. No jak mu zastukał, no jak nie zainteresować się tym? Jak się zainteresował, to nie mógł się z tego uwolnić. I recepta była taka, że uwolnił się ten człowiek, ale tylko przez czytanie Słowa Bożego i przez modlitwę. Mówi, że bardzo jest ciężkie, jeżeli człowiek to może się dziać z ciekawości, ale to jest bardzo niebezpieczne i dlatego moc mają te słowa, które brat Russell zawarł w tekście manny na rozpoczęcie, żeby mieć się na baczności. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, liczne wokół nas są ugrupowania religijne, którzy właściwie twierdzą, że Chrystus przyjdzie w sposób raz, że cielesny i przynależność do ich ugrupowania, do ich kościoła zapewni spotkanie z Panem. Popatrzmy wokół nas. Jak praktycznie rzecz biorąc, nie ma ugrupowań, którzy uważają, że błogosławieństwa spłyną na cały rodzaj ludzki. Że człowiek z powrotem, może każdy człowiek może z powrotem przyjść do społeczności z Panem Bogiem. Raczej odwrotnie. Jeżeli nie będziesz u mnie, to nie będziesz miał łączności z Chrystusem ani z Panem Bogiem. Czyli ten pogląd jest tak zawężony, że mówi, że twierdzą, że tylko i wyłącznie oni mogą zapewnić to spotkanie. Pan Jezus wyraźnie daje przez to do zrozumienia, że nie pojawi się cieleśnie, ani w żadnym narodzie, ani też w ugrupowaniu religijnym przyznającym się do Niego, ani w żadnym innym miejscu. Ale Jego niewidzialna obecność będzie dotyczyć całego świata. Lecz nie każdy rozezna obecność i Jego działalność. I dlatego te następne słowa mówią, albowiem jako błyskawica, błyskając, wychodząc od wschodu słońca, przepraszam, jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej strony, która jest pod niebem, świeci, tak będzie i Syn Człowieczy w dzień swój, jako błyskawica. To znaczy jak? No, jeżeli słyszę słowo błyskawica, to co mi się kojarzy? No, ale co siostra widzi? Światło widzi. Jest burza i grzmot. Jeżeli by tak popatrzył, jak tego. Siostra mówi, to ma swoje uzasadnienie też, że jest to światłość. Ale mówi, błyskając tutaj nie mówi, błyskając z jednej strony do drugiej. To, co siostra wspomniała, to ewangelista Mateusz troszeczkę inaczej mówi, 27-24 rozdziału, albowiem jako błyskawica, wychodząc od wschodu słońca, tu już precyzuje, nie od jednej strony do drugiej, od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. W wersecie tym Pan Jezus nawiązuje do wcześniejszego też pytania uczniów o czas Jego paruzji. Warto zauważyć, że większość przykładów używa tutaj słowa błyskawica. Mówimy o 27 wersecie Ewangelii Mateusza 24 rozdziału. Co jest z oryginałem właściwie, no trudno powiedzieć, czy niezgodne, bo dlaczego zaraz o tym może wspomniemy. Dlaczego może, bo nie chciałbym tu powiedzieć, że to jest to niewłaściwe, no bo można zrozumieć też i inaczej, tylko że jest określony od wschodu do zachodu. Ewangelista Mateusz tego nie określił. I mówi, bo od wschodu ukazuje się aż na zachód. Przychodzi ona Błyskawice przychodzą one z różnych kierunków i bardzo rzadko rozpływają przez środek całego nieba, bo błyskawice przychodzą z różnych. Mówię, od jednej strony do drugiej błyska. Może błyskać. Ale tutaj, jeżeli mamy kierunki podane, to już mówi tutaj, że od wschodu do zachodu. To już tak błyskawica co? Ten piorun jak uderzy, jak widzimy błysk, to już tak nie idzie. A więc patrząc na ten Ewangelię Mateusza, jest tam użyte greckie słowo astrape i ono ma trzy znaczenia. Błyskawica, światło i blask. Wszyscy tłumacze użyli słowa błyskawica. Nikt nie użył tutaj po prostu tego światła. Raczej skierowali się w kierunku błyskawicy. Trzy znaczenia. I z kontekstu musimy wiedzieć, jakie znaczenie przypisać temu wersetowi. Bo jeżeli od wschodu do zachodu, i to znaczy, że należałoby przetłumaczyć ten tekst w następujący sposób. Jako blask, światło słoneczne, wychodzi od wschodu słońca i ukazuje się aż na zachód, tak będzie i paruzja. Obecność Syna Człowieczego, bowiem blask pojawia się szybko, bez najmniejszego odgłosu. Na samym początku dostrzegają tylko ci, którzy wcześniej co? Wcześniej stają. Bo kto śpi, to nigdy tego nie będzie co? Widział. A jest piękny. Nieraz to można zauważyć, jak konieczność zmusi na przykład pojechać na konwencję, a wcześniej wstać. Jak wtedy człowiek dopiero zobaczy, co traci nieraz, a jak się śpi długo. A więc na samym początku dostrzegają go ci, którzy najwcześniej wstają i znajdują się na jakiejś górze. Dopiero później pozostali. Użyty tu przez Pana obraz pozostaje w zgodności ze słowami Pana. Dotyczy jasności słonecznej, która niezmiennie pojawia się na wschodzie i świeci aż do zachodu. Czyli ewangelista Mateusz mówi, że o blasku słonecznym, który jest, pojawia się na wschodzie i następuje aż do zachodu. Chciałbym tutaj wspomnieć, że słońce wschodzi stopniowo. Najpierw na wschodzie widoczny jest blask, jasność, a następnie ukazuje się całe. Jeżeli mówimy o Słońcu Sprawiedliwości, które ma wzejść, to najpierw będzie blask tego Słońca, zanim to Słońce w całości się co? Ukaże. Tak jest ze stopniowym manifestowaniem, czyli objawieniem się obecności naszego Pana. Że nie od razu wszyscy rozeznają Jego obecność. Uczy nas o stopniowym zrozumieniu obecności Pana. W pierwszej kolejności zobaczą Go oczami wiary ci, którzy znajdują się na symbolicznym wschodzie, czyli Kościół, później dopiero objawi się całemu co? Światu. Rozumiemy, że Jego obecność, dzięki jasności i blaskowi prawdy, ten cudowny rozwój prawdy jest odpowiedzią na pytanie uczni Jana, czy jesteś ty, czy innego czekać mamy. Ja myślę, że Jan nie miał wątpliwości, kiedy wskazał, że oto baranek, który gładzi co? Grzech świata. Nie miał wątpliwości co do misji Pana Jezusa, ale jego uczniowie chyba troszeczkę powątpiewali. I on ich wysłał po prostu do Pana Jezusa. I z pytaniem, czy jesteś ty, czy innego czekać mamy. I czyli wyraźnie poobserwując rzeczy, które się dzieją, możemy rozeznać Jego co? Jego działalność, jego obecność. Wracając do wersetu tematowego, ktoś może powiedzieć, że tam nie chodzi o blask słoneczny, ale chodzi o błyskawice. Bo mówi, że błyska się w różnych co? Kierunkach. Ktoś powie, że jeżeli powiemy, że specjalnie stosujesz inne znaczenie, żeby nas przekonać, że to jest tylko i wyłącznie chodzi o światło słoneczne. A czy Pan Jezus nie może objawić się jako błyskawica? Mówi tak ewangelista Mateusz. Albowiem jako błyskawica, ewangelista Łukasz 17:24. Albowiem jako błyskawica, błyskając się od jednej strony, która jest pod niebem, aż do drugiej, która jest pod niebem, świeci, tak będzie i Syn Człowieczy w dzień swój. Czy błyskawica może potwierdzić obecność naszego Pana? Zakładając, że użylibyśmy to słowo, no błyskawica. To literalne zjawisko. Dlatego popatrzmy, braterstwo, na drugą Księgę Mojżeszową, 19 rozdział, od 14 do 18 wersetu, gdzie czytamy. Zstąpił tedy Mojżesz z góry do ludu i poświęcił lud, a uprali szaty swoje i mówił do ludu: bądźcie gotowi na dzień trzeci. Gdzie to wydarzenie miało miejsce? Pod górą Synaj. Nie przystępujcie do żon. Stało się, że dnia trzeciego rano, że były grzmoty i błyskawice i gęsty obłok nad górą i głos trąby bardzo potężny. A bał się wszystek lud, który był w obozie. I wywiódł Mojżesz lud naprzeciw Boga z obozu i stanęli pod samą górą. A góra Synaj kurzyła się i wszystko przed to, i wstąpił on Pan w ogniu i wystąpił dym z onej dudy jak dym z pieca. Trzęsła się wszystka góra bardzo. Po tym wydarzeniu Mojżesz przekazał narodowi izraelskiemu prawo w formie 10 przykazań. Ja myślę, jaka różnica. Różnica jest, jeżeli mówiliśmy o tym blasku słonecznym, światło, to tak wygląda, że to jest, przechodzi wszystko jak? Spokojnie. Ale braterstwo, a jak są błyskawice i grzmoty wyładowania atmosferyczne? To jest to spokój? No, braterstwo, to nie jest spokój. To raz, że możemy życie utracić, raz, że możemy wiele dobytku stracić. No, nie będę o czym ja się przekonałem, że wyładowanie atmosferyczne zrobiło spustoszenie, bo komputery siadły. No, pewne rzeczy po prostu, jest to pewnego rodzaju groza. I tutaj mówi, że nawiązuje do tego, że błyskawice pojawiły się wtedy, kiedy miało być zawarte przymierze z narodem izraelskim. A to wskazuje, że mówi, góra się cała trzęsła, wszystko w strachu, bo za chwilę ma być zawarte nowe przymierze. To wszystko, co istniało do tej pory, ma być usunięte. Te figuralne wydarzenia odnoszące się do ustanowienia zakonu uczy nas, że błyskawice pojawią się przed ustanowieniem nowego przymierza. Dzieło usunięcia zła zostanie dokonane rankiem dnia trzeciego. I tak mówi ewangelista Łukasz, zanotował słowa takie, 13 rozdział, 32 werset. I rzekł im, idźcie, a powiedzcie temu lisowi, oto wyganiam diabły i uzdrawiam dziś i jutro, a trzeciego dnia wezmę co? Dokończenie. A trzeciego dnia wezmę dokończenia. Nam przyszło żyć. Moglibyśmy powiedzieć, że już w trzecim dniu. Kwestia, braterstwo, od jakiego momentu byśmy to liczyli? Czy od urodzenia naszego Pana? Czy od Jego chrztu? Czy od Jego śmierci? Ale ten trzeci dzień, obojętnie jakbyśmy popatrzyli, to on jest, praktycznie się rozpoczyna. Na naszych oczach dzieją się poruszenia. W tym trzecim dniu nam przyszło żyć od tej pierwszej obecności naszego Pana. Moglibyśmy powiedzieć, że w siódmym tysiącleciu od kogo? No od kogo? Od Adama. W siódmym tysiącleciu od Adama. Na naszych oczach dzieją się poruszenia symbolicznej ziemi i symbolicznego nieba. Pan Bóg pozwolił grzechowi, samolubstwu i śmierci. To wszystko ma być usunięte przed ustanowieniem nowego przymierza. Nowego przymierza. Dzisiaj możemy obserwować początek tych rzeczy. O czym proroczył psalmista Dawid mówi w psalmie 97, 4 werset. Błyskawice jego oświecają okrąg świata. Co widząc, ziemia zadrżała. Widzi swój stan. Mówi, ziemia zadrżała. Jaki skutek? Ja myślę, że tak błyskawice pojawiające się przy błyski światła, bo błyskawica to tak, błyśnie i dalej jest co? Ciemność, prawda? Bo słońce jak wschodzi, to stopniowo będzie rozjaśniać. A błyskawica błyśnie i staje się ciemność. Pojawiające się przebłyski światła doprowadzą do tego stanu, że ziemia, społeczeństwo drży. Błyskawice wychodzące od tronu zakrytego chmurami objawiają błąd doktrynalny i moralny. Co wydawałoby się, że niemożliwe, co dzisiaj, jakie rzeczy wychodzą na światło dzienne. Co się dzieje? Powiemy, żyjemy w takim czasie błogosławionym, że te środki masowego przekazu bardzo szybko obnażają, co możni tego świata czynią. Lecz ten błąd w pierwszej kolejności objawiany jest w kościelnictwie. Wśród tych, którzy przyznają się do Chrystusa, Chrystus poprzez swoich sług dostarcza właściwego pokarmu. Błyskawice również pojawiają się na całym świecie, które ukazują błędy, zakłamanie dzisiejszych władców. Ten błąd nie jest ujawniany w całości, ale to tak, część ujawnione i dalej zakryte. Tak jak to je czyni błyskawica. Zwracając uwagę na równość praw, na wolność przywilejów, przynależnych wszystkim ludziom. Ale te przywileje mogą być rzeczywiście się należeć, a czasami są to przywileje urojone. Bo to jeśli coś dać trochę, to chce się jeszcze co? Więcej. Jeszcze się chce więcej. W ślad za tym dzisiejsi przywódcy mówią o sprawiedliwości społecznej, której nigdy nie mogą zastosować w życiu. Błyskawice oświecają okrąg świata. Wynikiem tego jest niezadowolenie, zaburzenie. Powstaje niepokój i cały ruch przybiera taką myśl rewolucyjną. Czego jesteśmy świadkami, czy dzisiejszy Egipt, czy inne państwa, Irak wcześniej, czy nawet Grecja, czy jakieś inne państwa. To jest już po prostu takie rewolucyjne. Nie ma programu, byle obalić. A następna władza nic lepszego co? Nie da, bo to się wypełnia to, o czym brat Sławek wcześniej mówił, bo następuje koniec tych czasów panowania tych królów. Błyskawica, jeszcze jedno chciałem zrozumieć, że błyskawica jest wyładowaniem elektrycznym o dużym, o bardzo dużym natężeniu. My widzimy blask, słyszymy grzmot, ale elektryczności co? Nie widzimy. Tej mocy nigdy nie zobaczymy. I dlatego mówi, że Pan przyjdzie jako błyskawica. Będziecie widzieć Jego działalność, skutki, ale Jego literalnymi oczami co? Nie ujrzycie. Ponieważ Pan Bóg ma boską naturę i oko ludzkie tego zobaczyć nie będzie. Dlatego ewangelista Łukasz zanotował te słowa, żebyśmy nie się spodziewali Pana, Jego działalności w sposób taki niewidzialny, ale patrzyli na skutki, na to, co się dzieje na świecie. Tutaj było przytoczone drzewo figowe, ale mówi, popatrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa, że to się ma dziać nie tylko w narodzie izraelskim, żeby ktoś by powiedział, że to wszystko się w narodzie izraelskim. Nie, będzie się działo na całym świecie. Dlatego Pan Jezus odnosi te słowa i mówi, że Jego obecność będzie dotyczyć całego świata. Ktoś by powiedział, no po co my o tym mówimy? Czy zrozumienie tych rzeczy wnosi coś w nasze życie? Tak. Zrozumienie, po pierwsze może tak, zrozumienie, że Pan Jezus jest istotą duchową, że ma boską naturę, że jeśli dzisiaj ktoś mówi, że w sposób przyjdzie widzialny, to mówi, nie wierzcie, ponieważ będziecie mogli widzieć Jego działalność i widzieć, że za tym nie stoją siły natury, aczkolwiek w sposób naturalny może się to wypełniać, ale to wszystko sprawia to, że Pan jest obecny. Poza tym dostarcza nam to dokonania wyboru, bo mówi, jeśli wam będzie ktoś mówił, że tu czy tam, nie udawajcie się. Czyli mamy dokonywać wyboru. Przecież ugrupowań religijnych, chrześcijańskich jest tak dużo, że ja nieraz mógłbym sobie zadawałem takie pytanie, dlaczego jestem w tym ugrupowaniu? No ktoś by, dlaczego ty jesteś w tym ugrupowaniu? Dlaczego ja jadę tutaj na Ukrainę i mijam tyle kościołów, do żadnego nie wstępuję i przyjeżdżam tutaj? Bo uważam, że Pan dał nam możliwość poznać naukę w tym prawdziwym świetle, Słowo Boże, to najbliżej doskonałości, byśmy powiedzieli. To, co zostało przekazane. Ja nie mówię, że wiemy wszystko, ale wiemy to wszystko, co nam jest potrzebne do czego? Do zbawienia. I Pan daje zrozumieć. Nie zawsze zrozumiemy, braterstwo. I tu chciałbym do młodych skierować słowa. Że chcielibyśmy nieraz zrozumieć w młodym wieku wszystko. Ja powiem wam taką historię moją za 18 lat. Wracamy z zebrania w Zabrzu, to jest na Śląsku. Kiedy pracowałem na kopalni, dyskusja była na zebraniu odnośnie tysiąclecia. Ja, takiego brata, on pochodził z mojej miejscowości, to może nie z mojej, on pochodził z Makowiska. Jest ta siostra z Makowiska? Jest, tak? Kornak Stefan. Miałem odwagę go tak zapytać i mówię tak, wytłumacz mi to tysiąclecie. Wiecie, co on jak mi wytłumaczył? Mówi tak, wiesz co, ty tego nie rozumiesz i jeszcze wiele rzeczy nie rozumiesz i nie zrozumiesz, dopóki się nie poświęcisz. A Pan ci wtedy da poprzez swojego ducha te rzeczy zrozumieć. I takie otrzymałem wytłumaczenie. My dzisiaj może byśmy się inaczej zachowywali, ale ja to pamiętam, to mi pozostało do dziś. I to jest, braterstwo, mogę powiedzieć, fakt, że na pewne rzeczy jako niepoświęceni patrzymy inaczej. Inaczej, kiedy rzeczywiście jesteśmy w sercu poświęceni, a Pan daje większe zrozumienie, żebyśmy umieli dokonywać w naszym życiu właściwego wyboru. Poza tym, wiedząc to, czego wymaga Pan od nas, to naginać nasze życie do zasad Słowa Bożego. Nigdy odwrotnie. Bo jest tak, że jeżeli inaczej postępujemy, to zawsze szukamy na swoje postępowanie co? Usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia. Zawsze będziemy szukać usprawiedliwienia. I na każde. Jakbyśmy popatrzyli na życie do Dawida, to byśmy powiedzieli, mąż według serca, a postępował tak, a co, ja nie mogę? Ale on nie dostąpi stanu jakiego? Duchowego. Nie dostąpi boskiej natury. On był normalnie cielesnym, co? Człowiekiem. Ale był według serca. I myślę, że zwracać baczną uwagę, aby duch światowości, styl życia oferowany przez świat, przez nominalne kościoły, nie przenikał do mnie. Ja mówię o sobie, braterstwo, do jednostki. Bo jeżeli do jednostki będzie przenikał, to będzie miał wpływ później i na całe co? Zgromadzenie. Bo powstaną wtedy różnego rodzaju problemy.
i baczną zwracać uwagę na czas, w którym żyjemy, że czas jest krótki.
Aczkolwiek to, co apostoł powiedział, że teraz jest jeszcze czas jaki? Przyjemny dzień zbawienia i z tego czasu należy korzystać. Bo nieraz możemy pozostawiać pewne rzeczy na daleką przyszłość i nigdy tego nie zrealizować. To nieraz tak się wydaje, że jak będę na emeryturze, to będę miał dużo czego? Czasu. Ja wtedy zrobię to, tamto, ale nigdy wtedy właśnie coraz mniej staje się czasu. Człowiek staje się bardziej niedołężny, powolny i nic więcej nie zrobi. Dlatego patrząc na naukę Słowa Bożego i na to, że rozeznając ten czas, który żyjemy, dokładajmy starań, abyśmy mogli kroczyć za naszym Panem, Jego nauki przyjąć do naszego serca, które aby były nam wzmocnieniem naszej wiary, a kiedy znaleźć się wraz z Chrystusem w Jego Królestwie, tego braterstwo życzę, jak sam gorąco pragnę.